Lekcja druga. 8 stycznia. Przesłanie listu do Hebrajczyków. Sobota po południu, 1 stycznia. Tekst pamięciowy. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. List do Hebrajczyków 8:1. Pewien żydowski apokryf, napisany około 100 roku po Chrystusie, czyli kilkadziesiąt lat po powstaniu listu do Hebrajczyków, zawiera następującą modlitwę. Te wszystkie sprawy wypowiedziałem przed Tobą, Panie, ponieważ powiedziałeś, że ze względu na nas stworzyłeś świat pierworodny. A teraz, Panie, oto te narody, które za nic były poczytane, panują nad nami i nas pochłaniają. My natomiast, lud Twój, który nazwałeś pierworodnym, jednorodzonym, gorliwym naśladowcą, najdroższym, zostaliśmy wydani w ich ręce. Czytelnicy listu do Hebrajczyków przypuszczalnie czuli się podobnie. Skoro byli dziećmi Bożymi, dlaczego spotykały ich takie cierpienia? Tak więc apostoł Paweł napisał list do Hebrajczyków, by wzmocnić wiarę chrześcijan przeżywających trudne doświadczenia. Przypomniał im i nam, że obietnice Boże zostaną spełnione przez Jezusa, który zasiada po prawicy Ojca i wkrótce zabierze nas do swojego domu. Obecnie Jezus przekazuje nam błogosławieństwa od Ojca. Tak więc możemy trzymać się mocno naszej wiary aż do końca. Niedziela, 2 stycznia. Jezus jest naszym Królem. Głównym przesłaniem listu do Hebrajczyków jest to, iż Jezus jest naszym władcą, który zasiada po prawicy Ojca. Jezus, jako Bóg, zawsze był władcą całego wszechświata. Jednak gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, to szatan stał się władcą, księciem tego świata. Zobacz Ewangelia Jana 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Ewangelia Jana 14:30. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Ewangelia Jana 16:11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Ale Jezus przyszedł i pokonał szatana na krzyżu, uzyskując prawo do panowania nad tymi, którzy przyjmują go jako swojego Zbawiciela. Dwa pierwsze rozdziały listu do Hebrajczyków skupiają się szczególnie na inauguracji królewskiego panowania Jezusa. O czym jest mowa w tym fragmencie listu? Przeczytaj list do Hebrajczyków 1:5-14. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz, Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk Twoich, one przeminą, ale Ty zostajesz, i wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Ten fragment listu można podzielić na trzy części. Każda część przedstawia jakiś element ceremonii intronizacji Syna Bożego. Po pierwsze, Bóg wprowadza na urząd Jezusa jako królewskiego Syna. Po drugie, Bóg wprowadza Syna na niebiański dwór, który oddaje Mu cześć, podczas gdy Ojciec ogłasza Go jako odwiecznego Stwórcę i Władcę. Po trzecie, Bóg wprowadza Syna na tron i powierza Mu pełni władzy nad ziemią. Jednym z najważniejszych przesłań nowotestamentowych jest to, że w Jezusie Bóg spełnił swoje obietnice dane Dawidowi. Jezus urodził się w rodzie Dawida i w mieście Dawida. Podczas jego ziemskiej misji wielu nazywało go wprost synem Dawida. Skazano go na śmierć pod zarzutem, iż podawał się za króla żydowskiego. Piotr i Paweł głosili, że Jezus mimo to powstał z martwych, spełniając obietnicę daną Dawidowi. Jan nazwał Jezusa lwem z pokolenia Judy. List do Hebrajczyków oczywiście potwierdza to wszystko w całej rozciągłości. W Jezusie Bóg spełnił swoje obietnice dane Dawidowi, Bóg dał mu znamienite imię, wprowadził go na urząd jako swego syna, potwierdził na wieki jego rolę Stwórcy i Pana oraz dał mu miejsce po swojej prawicy. Ponadto według 4 rozdziału listu do Hebrajczyków Jezus prowadzi ludzi do odpoczynku Bożego i to On jest budowniczym domu Bożego. Tak więc Jezus jest prawowitym władcą świata toczącym wielki bój o naszą lojalność, bój skierowany przeciwko szatanowi, uzurpatorowi. Jak w trudnych chwilach możemy czerpać pocieszenie ze świadomości, że Jezus jest władcą wszechświata. Poniedziałek, 3 stycznia. Jezus jest naszym pośrednikiem. Ciekawą cechą starotestamentowej teologii jest to, że obiecany król z rodu Dawida miał reprezentować naród przed Bogiem. Porównaj druga księga Mojżeszowa 4:22-23 z druga księga Samuela 7:12-14, piąta księga Mojżeszowa 12:8-10 z druga księga Samuela 7:9-11, piąta księga Mojżeszowa 12:13-14 z księga Psalmów 132:1-5, 11-14. Jakie obietnice dane Izraelowi zostaną spełnione przez obiecanego króla z rodu Dawida? Druga księga Mojżeszowa 4:22-23. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. Druga księga Samuela 7:12-14. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwale twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, gdy zgrzeszy, ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Piąta księga Mojżeszowa 12:8-10. Nie będziecie czynić tak, jak my tu dziś czynimy, każdy wszystko, co mu się podoba. Gdyż dotychczas nie doszliśmy jeszcze do miejsca spoczynku i do posiadłości, które Pan, Bóg twój, tobie daje. Lecz gdy przeprawicie się przez Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan, wasz Bóg, was obdarzy, i sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół wokoło i będziecie mieszkać bezpiecznie. Druga księga Samuela 7:9-11. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś, i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą, i uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie się już trwożył, i nie będą go już gnębić nikczemnicy. A jak to było poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. Piąta księga Mojżeszowa 12:13-14. Strzeż się, abyś nie składał ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz. Ale swoje ofiary całopalne będziesz składał tylko na miejscu, które Pan wybierze w jednym z twoich plemion, i tam będziesz czynił wszystko, co ja ci nakazuję. Księga Psalmów 132:1-5, 11-14. Pieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi wszystek trud jego. On przysiągł Panu, ślubował mocarzowi Jakuba, nie wejdę do mieszkania domu mego. Nie wstąpię na posłanie łoża mego. Nie użyczę snu oczom moim ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocarza Jakuba. Złożył pan Dawidowi niezłomną przysięgę, której nie cofnie, jednego z potomków twoich osadzę na tronie twoim. Jeżeli synowie twoi strzec będą przymierza mego i świadectwa mego, którego ich nauczę, wtedy i synowie ich na zawsze zasiadać będą na tronie twoim. Albowiem pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki, tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Izrael został nazwany Bożym Synem, a Bóg pragnął dać Izraelitom miejsce, gdzie mogliby znaleźć odpoczynek od swoich wrogów. Bóg wybrał sobie także miejsce wśród nich, gdzie miało zamieszkać Jego imię. Te obietnice dane Izraelowi miały się wypełnić przez obiecanego króla z rodu Dawida. Miał on zostać adoptowany jako Syn Boży, Bóg miał mu dać odpoczynek od jego wrogów, a on miał zbudować świątynię dla Boga na Syjonie, gdzie miało zamieszkać Boże imię. To znaczy, że Bóg postanowił wypełnić przez obiecanego króla z rodu Dawida wszystkie obietnice dane Izraelowi. Król ten miał reprezentować Izraela przed Bogiem. Wprowadzenie reprezentanta w więź między Bogiem a Izraelem umożliwiło przedłużenie więzi przymierza. Przymierze Mojżeszowe wymagało wierności całego Izraela jako warunku otrzymania Bożej ochrony i błogosławieństwa. Jednak przymierze Dawidowe oferowało Boże błogosławieństwa przymierza całemu Izraelowi przez wierność jednej osoby, króla z rodu Dawida. Niestety, królowie z rodu Dawida w większości nie byli wierni Bogu, więc Bóg nie mógł błogosławić Izraela tak, jak tego pragnął. Stary Testament zawiera mnóstwo dowodów tego, jak niewierni byli ci królowie. Dobrą nowiną jest to, że Bóg posłał swego Syna, by urodził się jako Syn Dawida i był doskonale wierny. Dlatego Bóg może wypełnić w nim wszystkie obietnice dane swojemu ludowi. Gdy Bóg błogosławi króla, cały lud uczestniczy w dobrodziejstwach tego błogosławieństwa. Dlatego Jezus jest pośrednikiem Bożego błogosławieństwa dla nas. On jest jedynym pośrednikiem przekazującym Boże błogosławieństwo i warunkiem Jego otrzymania. Nasza nadzieja zbawienia zależy całkowicie od Jezusa i tego, czego On dla nas dokonał. Pomyśl, jak często byłeś niewierny Twojemu przymierzu z Bogiem. Czego uczy to nas o tym, jak bardzo musimy polegać wyłącznie na Jezusie w sprawie zbawienia? Wtorek, 4 stycznia. Jezus jest naszym obrońcą. Porównaj pierwsza księga Samuela 8:19-20 z list do Hebrajczyków 2:14-16. Czego Izraelici oczekiwali od króla i jak te oczekiwania wypełniły się w Jezusie? Pierwsza księga Samuela 8:19-20. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy, niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. List do Hebrajczyków 2:14-16. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Izraelici pragnęli, by król był ich sędzią oraz wodzem podczas bitew, bo zapomnieli, że Bóg jest ich królem. Zupełne przywrócenie panowania Boga nad Jego ludem nastąpiło w Jezusie. Jezus, jako nasz Król, prowadzi nas podczas naszych bitew przeciwko wrogowi. List do Hebrajczyków 2:14-16 opisuje Jezusa jako obrońcę orędownika słabych ludzi. Chrystus stawia czoło diabłu i pokonuje go w samotnej walce, by wyzwolić nas z niewoli. Ten opis przypomina nam bitwę między Dawidem a Goliatem. Po namaszczeniu na króla, Dawid uratował swoich rodaków od niewoli, pokonując Goliata. Warunki walki były takie, że zwycięzca mógł wziąć w niewolę lud pokonanej strony. Dawid był obrońcą Izraela, reprezentantem swojego ludu. Jak Jahwe przedstawia siebie w tych wersetach? Przeczytaj Księgę Izajasza 42:13. Pan wyrusza jak bohater, Jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Księga Izajasza 59:15-20. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo, i zdumiał się, że nikt nie występuje, a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblókł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Według uczynków odpłaci, swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. List do Hebrajczyków 2:14-16 nawiązuje do myśli, że Bóg uratuje Izraela w samotnej walce. Zwróć uwagę na ten werset z Księgi Izajasza, tak mówi Pan, i jeńcy mocarza zostaną odbici i łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i ja wybawię twoich synów. Księga Izajasza 49:25. Jako chrześcijanie często myślimy, że samotnie walczymy z szatanem. Owszem, gdy czytamy list do Efezjan 6:10-18, widzimy wyraźnie, że diabeł jest naszym wrogiem. Ale to Bóg walczy za nas i wyrusza do bitwy przed nami. My należymy do Jego armii i dlatego mamy nosić Jego zbroję. Nigdy nie walczymy sami. W 6 rozdziale listu do Efezjan apostoł zwraca się do nas w liczbie mnogiej. Jako Kościół przywdziewamy zbroję i walczymy razem, stojąc za naszym obrońcą, Bogiem. Co to znaczy przywdziać zbroję Bożą? Jak w naszych codziennych zmaganiach ze sobą, pokusami i złem możemy przyjąć moc, która uzdalnia nas do wierności wobec Boga. Środa, 5 stycznia. Jezus jest naszym arcykapłanem. 5, 6 i 7 rozdział listu do Hebrajczyków przedstawia drugą funkcję Jezusa. Jest On naszym arcykapłanem. Autor listu wyjaśnia, że jest to spełnieniem Bożej obietnicy danej królowi z rodu Dawida, iż będzie on kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Jakie funkcje pełnił kapłan? Przeczytaj 3 Księga Mojżeszowa 1:1-9. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy: przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy, niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana, niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Następnie synowie Aarona, kapłani, ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności jego zaś i nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. 3 Księga Mojżeszowa 10:8-11. I przemówił Pan do Aarona tymi słowy: wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste, i abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które im ogłosił Pan przez Mojżesza. Księga Malachiasza 2, 7. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. 4. Księga Mojżeszowa 6:22-26 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. List do Hebrajczyków 5:1-4 Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Kapłani byli wyznaczeni dla dobra ludzi, by reprezentować ich i pośredniczyć w łączności z Bogiem oraz w sprawach z Nim związanych. Kapłan był pośrednikiem. Dotyczyło to każdego systemu kapłańskiego, zarówno żydowskiego, jak i greckiego, rzymskiego i innych. Kapłan umożliwiał ludziom zwracanie się do Boga, a wszystko, co czynił, miało na celu umożliwić łączność między człowiekiem i Bogiem. Kapłan składał ofiary w imieniu ludzi. Ludzie nie mogli przynosić tych ofiar sami. Kapłan wiedział, jak złożyć akceptowalną ofiarę, aby została przyjęta przez Boga i zapewniła człowiekowi oczyszczenie i przebaczenie. Kapłani nauczali także prawa Bożego. Byli znawcami Bożych przykazań i mieli obowiązek objaśniać je i stosować. Kapłani mieli także obowiązek błogosławić lud w imieniu Jahwe. Przez nich Bóg wyrażał swoją dobrą wolę i łaskawe zamierzenia wobec ludzi. Jednak w pierwszy list Piotra 2:9 widzimy coś innego. My, wierzący w Jezusa, zostaliśmy nazwani królewskim kapłaństwem. Taka rola oznacza niepojęte przywileje. Kapłani mogą przychodzić do Boga w świątyni. Dzisiaj możemy z ufnością przychodzić do Boga w modlitwie. Mamy także istotne obowiązki. Musimy współpracować z Bogiem w Jego dziele ratowania świata. On pragnie, byśmy nauczali Jego prawa i objaśniali Jego przykazania bliźnim. Pragnie też, byśmy składali ofiary uwielbienia i dobrych uczynków, które są Mu miłe. To naprawdę ogromny przywilej i obowiązek. Jak powinno wpływać na nasze życie to, że jesteśmy prawdziwie królewskim kapłaństwem? Jak ta prawda powinna wpływać na nasz sposób życia? Czwartek, 6 stycznia. Jezus jest pośrednikiem lepszego przymierza. 8, 9 i 10 rozdział listu do Hebrajczyków skupia się na dziele Jezusa jako pośrednika nowego przymierza. Kwestia starego przymierza jest taka, iż było ono jedynie cieniem wskazującym na przyszłe dobra. Instytucje tego przymierza miały symbolizować i ilustrować przyszłe dzieło Jezusa. Tak więc kapłani zapowiadali Jezusa, ale sami byli jedynie śmiertelnikami i grzesznikami. Nie mogli zapewnić doskonałości, którą posiada Jezus. Służyli też w świątyni, która była jedynie obrazem i cieniem niebiańskiej świątyni. Jezus służy w prawdziwej świątyni i daje nam autentyczny dostęp do Boga. Ofiary ze zwierząt zapowiadały i symbolizowały śmierć Jezusa jako prawdziwej ofiary złożonej za nas, ale ich krew nie mogła nikogo oczyścić z grzechu. To krew Jezusa oczyszcza nasze sumienie, a przez wiarę w Niego, na podstawie przyjęcia Jego pośrednictwa dla nas, możemy odważnie przychodzić do Boga, co Bóg obiecał nam w nowym przymierzu. Przeczytaj list do Hebrajczyków 8:8-12. Albowiem ganiąc ich, mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, Prawa moi włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Wyznaczając Jezusa jako naszego arcykapłana, Bóg Ojciec zainaugurował nowe przymierze, które dokona tego, co stare przymierze mogło jedynie zapowiadać. Nowe przymierze daje to, co jedynie doskonały, wieczny i boskoludzki kapłan może nam dać. Jezus, nasz arcykapłan, nie tylko wyjaśnia prawo Boże, ale także wpisuje je, wszczepia, w nasze serca. Ten kapłan składa za nas ofiarę, która prawdziwie daje przebaczenie. Ten kapłan naprawdę nas oczyszcza i odradza. On zmienia nasze serca z kamiennych w żywe i czułe. On naprawdę stwarza nas na nowo. Ten kapłan błogosławi nas w niepojęty sposób, dając nam dostęp do obecności samego niebiańskiego Ojca. Bóg zaplanował stare przymierze, by kierowało ku przyszłości, wskazując na dzieło Jezusa. Było ono piękne i skuteczne w swoim projekcie i celu. Jednak niektórzy błędnie rozumieli jego przeznaczenie. Zamiast porzucić symbole i cienie, by przyjąć prawdy w nich wyrażone, rozminęli się ze wspaniałymi dobrodziejstwami zaoferowanymi im w służbie Jezusa. Chrystus był fundamentem i życiem tej świątyni. Nabożeństwa symbolizowały ofiarę Syna Bożego. Stan kapłański ustanowiony został w celu ukazania pojednawczego charakteru dzieła Chrystusa. Cały plan sakralnych obrzędów stanowił zapowiedź śmierci Zbawiciela dla odkupienia świata. Składanie ofiar nie byłoby skuteczne, gdyby wielkie wydarzenia, na które wskazywały owe ceremonie, nie miały się spełnić. Piątek, 7 stycznia. Do dalszego studium. Obok wszelkiego dobra i pełnych nadziei prawd list do Hebrajczyków zawiera także szereg ostrzeżeń, które osiągają punkt szczytowy w rozdziałach od 10 do 12. Te rozdziały mają co najmniej dwie wspólne cechy. Po pierwsze porównują adresatów listu do pokolenia Izraelitów na pustyni. Po drugie wzywają nas do życia w wierze. Pokolenie na pustyni było tym, które ujrzało niepojętą moc Boga działającą przez znaki i cuda na rzecz wyzwolenia Izraelitów z Egiptu. Ludzie ci słyszeli także głos Boga przemawiającego z góry Synaj i ogłaszającego 10 przykazań. Widzieli słup ognia nocą i obłok chroniący ich za dnia. Spożywali mannę, chleb z nieba. Pili także wodę wypływającą ze skały, gdziekolwiek rozbijali swój obóz. Jednak gdy wreszcie stanęli u granic ziemi obiecanej, nie potrafili zaufać Bogu. Brakowało im wiary, która jest podstawowym wymogiem Boga. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, list do Hebrajczyków 11:6. Paweł mówi, że my, podobnie jak pokolenia Izraelitów na pustyni, także stoimy na granicy ziemi obiecanej. Jednak nasze przywileje i obowiązki są większe. Wprawdzie nie słyszymy Boga przemawiającego z góry Synaj, ale widzimy w Piśmie Świętym objawienie Boga większe niż to na górze Synaj. Widzimy bowiem Boga objawionego w ciele, Jezusa Chrystusa. Pozostaje zatem pytanie, czy będziemy mieć wiarę? Apostoł wzywa nas do podążania za przykładem wielkich bohaterów wiary, z których największym jest sam Jezus. Pytania do dyskusji. 1. Wiemy, że Jezus jest naszym obrońcą, który wyrusza przed nami do bitwy przeciwko diabłu. Jak możemy walczyć razem jako Kościół idący za naszym Mistrzem? Co powstrzymuje nas od zachowania takiej jedności? W jaki sposób szatan może osłabiać nas jako Kościół? Jak szatan osłabiał Izraelitów w przeszłości? 2. Jako wierzący jesteśmy społecznością kapłanów pod kierunkiem Boga. W jaki sposób Twój zbór może składać Bogu lepsze ofiary uwielbienia i dobrych uczynków? Odpowiedz na to pytanie konkretnie i praktycznie. 3. W jaki sposób nasza sytuacja jest podobna do sytuacji pokolenia Izraelitów na pustyni tuż przed wkroczeniem do ziemi obiecanej? Czego możemy się nauczyć z tego podobieństwa?